profesor Ryszard Chorodecki, laureat m.in. Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Panie profesorze, chciałbym zapytać o początki pańskiej kariery naukowej, o początki pańskiej fascynacji fizyką. Skąd w młodym człowieku pomysł, aby studiować fizykę, aby zająć się tą ciężką dziedziną wiedzy?
To jest bardzo ważne pytanie, ono sięga do korzeni, bo te korzenie są splątane bardzo. Mianowicie moja taka wprost odpowiedź jest taka, że te fascynacje sięgają właściwie końca II wojny światowej, ponieważ jako młody chłopak z fizyką zetknąłem się w Sopockich Lasach, kiedy to fascynowały mnie rozbite czołgi, radiostacje niemieckie. Z tych można było wykręcać urządzenia, na przykład tak jak peryskop z czołgu albo z radiostacji szasi. To były wtedy lampy niemieckie NF2. Miałem starszego brata o 7 lat ode mnie, który zbudował radio. Ja mu donosiłem części radiowe takie i to radio, no, pięciolampowe, chyba jedna tylko lampa, głośnikowa lampa była kupiona, a reszta to były lampy właśnie oryginalne, niemieckie. No i powiem, że ono odbierało wolną Europę. Jego prototyp obecnie jest, więc tak się zaczęło. Tam zaczęła się moja fizyka laboratoryjna, bo laboratorium było w kuchni, prawda, gdzie była kalafonia, gdzie pachniało i były kolby i tam były początki moje, jeśli chodzi o fizykę eksperymentu, prawda. To jest taki początek, no, ale oczywiście ja jestem teoretykiem, więc pańskie pytanie właściwie trzeba przedłużyć, bo no dobrze, ale jak to się stało, że jestem fizykiem teoretykiem, przecież tu nie było fizyki. Na to panu odpowiem tak, że byliśmy rodziną bardzo biedną, bo myśmy uciekli z Kresów, tak, przed armią, która już szła czerwoną do Kowla. No, uciekliśmy do generała guberni, a stamtąd przybyliśmy tutaj, prawda, do Gdańska, do jego Sopotu. I no, zafascynowałem się, jak już powiedziałem, fizyką. Ojciec też mi kupił kiedyś Pellermana zajmującą fizykę, ale niestety nie było pieniążków, żeby mnie posłać na fizykę, więc tak jak pan zaczął łaskawie, ja nie studiowałem fizyki jako takiej, ale rodzice mnie wysłali tutaj bliżej, taniej, na Politechnikę Gdańską, gdzie była wtedy łączność, a potem Wydział Elektroniki. I no, miałem wielkie szczęście, pewnie gdzieś tam z góry jakoś tak ten los był dla mnie łaskawy i powstało na czwartym roku, powstała tak zwana fizyka techniczna, którą założył profesor Mościcki, profesor Damczewski. I to był punkt zwrotny dla mnie. Tych dwoje ludzi, te dwie osobowości zrobiły na mnie głębokie wrażenie. Jak zawsze nauczyciele, profesor Mościcki zajmował się wtedy bombą atomową, bo to było takie, wie pan, no, w Polsce nikt tak się nie znał jak on. No i metodą C14 oznaczania wieku z kości. Wie pan, jak to jest C14? To było pasjonujące i dzięki profesorowi Mościckiemu między innymi i mojemu bratu ja już wiedziałem, że zostanę fizykiem. Także to były początki. No a potem zostałem przyjęty po ukończeniu studiów na elektronice. Zostałem przyjęty jakimś cudem właśnie nie. Mogłem pracować na elektronice, już miałem tam etat u profesora Adamczewskiego, ale tak się złożyło, że była też tutaj mało komuś znane, no w Polsce w ogóle nieznane, była wyższa szkoła pedagogiczna. I mój brat tam pracował i mówi, słuchaj, a może chcesz sobie na wsi popracować? Tu jest taka wioska, cichutko. No i wybrałem wieś. Potem powstał uniwersytet założony, prawda, w 70., w którym wybitną rolę odegrał profesor, pierwszy rektor, profesor Sokołowski. Więc tak to było. No i właściwie to było moje Cambridge, mój Oxford, ta wyższa szkoła pedagogiczna.
Panie profesorze, wspomniał pan o budowie w pierwszych latach powojennych, o budowie radia, ale to niebezpieczne wówczas było posiadanie własnoręcznie skonstruowanego radia.
I podziwiam odwagę rodziców, dlatego że to groziło po prostu wtedy to groziło nieobliczalnymi konsekwencjami. No, można było być, rodzice mogli za to ciężko odpowiadać, bo dzieci dziećmi, ale nikt się nie pytał. Ale były też takie zagrożenia inne. Raz o mały włos nie zginąłem, bo silnik, prawda, jakiś był z dwóch stron, chwyciłem za szczotki, cudem ocalałem, więc te doświadczenia dotyczyły kondensatorów. Wielkie, duże takie niemieckie kondensatory, to były takie pudełka wielkie, no tak kopało mocno rzeczywiście, że nie było to takie, prawda, wszystko bezpieczne. No a poza tym zajmowaliśmy, jak wszyscy w naszym wieku, rakietami, rozbrajało się pociski, proch i prawda, myśmy byli tymi braunami pierwszymi, którzy strzeliwali rakiety w ogrodzie. Więc to było bardzo ważne, ale mnie się wydaje, że coś, co potem zdecydowało, była atmosfera domowa. Moja mama pasjonowała się, mimo że polonistka, humanistka, ale przedwojna nauczycielka, pasjonowała się wielkimi odkryciami, osobowościami. Fleming, Einstein, to u nas leżało na biurku. Ojciec też raczej był ścisły i ta atmosfera spowodowała, że się wcześniej zająłem pewnymi właśnie taką lekturą, która no w jakiś sposób budowała przestrzeń, wyobraźnię, jak to jest, że Fleming tak odkrył, a Heisenberg, prawda? No ale potem się dowiedziałem, że taki Heisenberg miał 16 lat i już czytał Timajosa, że w tych rodzinach to szybko ta młodzież dojrzewała, prawda? I stąd może potem były te duże odkrycia. Oni mieli taki napęd związany ze spuścizną europejską, że no jak to my tutaj w tym wielkim korowodzie od Galileusza, Kopernika, Galileusza poprzez tego, no to też zawsze pokolenie coś musi robić. Mi się wydaje, że to miało na mnie wpływ duży, ale decydujące na pewno to, co jest niedefiniowalne, to jest jakieś takie wewnętrzne przesłanie. Ja po prostu wiedziałem, że ja chciałbym tropić tajemnice przyrody, chciałbym to odkrywać, chciałbym podpatrywać, a no miałem to szczęście, że przeszedłem w dobry czas z tym, że później, bo na początku to było bardzo trudno, to były trudne czasy, dopiero później można było się odsłonić, kiedy żelazna kurtyna odpadła, lata 90., kiedy już można było przez internet konkurować. No szczęśliwie to się złożyło, muszę powiedzieć. No i potem doszli synowie, których ja nigdy nie namawiałem na fizykę, ani jednego, ale jak się okazało, powstał w naturalny sposób taki zespół rodzinny. No i te sukcesy jakoś przełożyły się potem na szybkość, prawda? Bo młodzi ludzie to szybko, tak? Jak czegoś nie umiesz rozwiązać, to daj studentom. To jest ta zasada prosta. Oni ci to zrobią. Więc tak to było. Także wracając do pańskiego pytania, były zagrożenia, na pewno. Podziwiam rodziców, że byli odporni i odważni, ale na kresach życie, wie pan, a w czasie okupacji, to gdyby się zastanawiali nad swoją odwagą codziennie, czy mają, czy nie, to by dawno umarli. To po prostu, prawda, 42, 43 rok, to były czasy bardzo trudne. I ja myślę, że to im pomogło, że tak się nie wystraszyli, pozwolili nam rozrabiać.
Pan zajmuje się piekielnie ciężką specjalizacją, fizyką kwantową. Ja chciałbym poprosić o przełożenie fizyki kwantowej pańskiej specjalizacji, pańskiej idei na rzeczywistość, na codzienność. Czy można takiego przełożenia dokonać?
Świadomość, nasz umysł nie jest przygotowany do penetracji przyrody w jej całokształcie, w jej głębszych zasobach. Ale stał się taki szczęśliwy, z góry dar, los przyniósł, że dwóch ludzi, Schrödinger i Heisenberg, odkryli jak gdyby taki kwantowy kamień z Rosetty. Wie pan, kamień z Rosetty to wiemy, że żołnierze Apollo odkopali, tam była inskrypcja w trzech językach, dzięki temu greckim, więc Champollion mógł odszyfrować hieroglify. Między on, nie tylko on, było dwóch konkurentów i to zrobili. Otóż ta dziwna inskrypcja, ten język kwantowy był zakodowany w jakimś zupełnie abstrakcyjnym, matematycznym języku. I właściwie nie bardzo go nikt rozumiał, ale formalnie, kiedy się coś z niego obliczało, to wynikały konkrety, które można było przełożyć, pójść do laboratorium i powiedzieć: słuchaj, wychodzi mi, że z takim a takim prawdopodobieństwem otrzymasz w tym i w tym miejscu plamkę, padnie cząstka na twój ekran. Ja jestem w stanie ale zawsze ta nowa inskrypcja różniła się od wszystkich. I to są einsteinowskich, kopernikańskich, tych wszystkich deterministycznych teorii. Ona tylko dawała prawdopodobieństwa przewidywania przyszłych rezultatów w laboratoriach. A zatem przełom, katastrofa ontologiczna wynikała z tego, że z determinizmu przeszliśmy na indeterminizm. Skończyło się to, że patrzę na zegarek, aha, dziś widzimy kometę Halleya, za lat 75, o tej porze będziemy ją widzieć. Nie, nie, nie. Teraz już jest prawdopodobieństwo. Wcale nie musimy zobaczyć kwantowej komety Halleya. Czyli krótko mówiąc, teraz jaka jest różnica? Bo pan dotknął to pytanie, bardzo głęboko sięga, a właściwie jest głęboką prowokacją wobec mnie, mojego umysłu, właściwie wszystkich. No w końcu świat kwantowy trudny, ale dlaczego? Można by próbować odpowiedzieć tak, że o ile w świecie klasycznym naszym to, z czym mamy na co dzień do czynienia, o, tu leży na biurku teraz powydrukowane, pan ma wszędzie, patrzymy, co to jest? To jest informacja ta klasyczna, od Gutenberga. Można ją oczywiście, jak pan wie, przetransponować, zdigitalizować na 0,1 i będziemy mieli po prostu klasyczną informację, ciągi bitów, tak? Ale okazuje się, że jest fundamentalna różnica. Ta klasyczna informacja, ten Gutenberg, zawsze może być skopiowany, sklonowany. Biblię, prawda? Od razu co? No mamy egzemplarz jeden jeszcze, jest tutaj. Cieszymy się chyba w Pelplinie, prawda? Tak. I to kwantowa informacja nie da się skopiować, sklonować. To mówi kwantowa inskrypcja, ta właśnie, którą znaleźli Schrödinger i Heisenberg. Dwie obrazy, dwie twarze tej inskrypcji. Komplement, ale jedna, dwie twarze tej samej inskrypcji. Nie da się skopiować. No proszę pana, jak nie da się skopiować, to proszę popatrzeć. Na czym polega istota życia? Istota życia polega na tym, że co? DNA drobina, mamy autoreplikację i mamy kopiowalność. Jeżeli nie, to proszę pana, nie ma życia. A tu katastrofa znowu ontologiczna w świecie kwantowym. Nie ma czegoś takiego. Wynika z tego, że mogło nie być życia. A dlaczego jednak życie się pojawiło? I właśnie teraz jesteśmy i szukamy i mamy już na to odpowiedź w tych najnowszych badaniach, że jednak w świecie kwantowym jest taka ścieżynka. To się nazywa dekoherencja. Ona psuje tą trochę informację kwantową, robi z niej troszeczkę klasyczną i jest niesłychanie subtelna ścieżka do życia. Tam, gdzie informacja już może się poliferyzować, już może się odtwarzać przez kopiowanie. Jest to wielkie wyzwanie. Jesteśmy do nas samym początku, ale to fantastyczne pytanie, bo dzięki temu pan jak gdyby mnie podłożył ładunek pod moją wyobraźnię. Może nie wybuchowy, ale taki opóźniony zapłon. Także tak bym powiedział na początek, prawda? No a jeśli chodzi o prawa świata kwantowego, bardzo ogólnie trudno zrozumieć i jest to pytanie, które dotyka filozofii, sięga do, przynajmniej ja ostatnio miałem taki mały artykulik, proszono mnie, mianowicie jak ja to z filozoficznego punktu widzenia widzę i twierdzę, że no to jest taki kwantowy logos. Logos to wie pan słowo znane nam, prawda? Ład, porządek od Greków. Dzisiejszy Europejczyk pan wiedzieć też, co to jest, ale nowy, inskrypcja ma nowy język, kwantowy. A Gadamer miał 102 lata, jak zmarł we Wrocławiu, a napisał pracę doktorską, habilitację z Platona i Arystotelesa. No i on stwierdził, że język jest fundamentalny. Język. Być może, że cała tajemnica tkwi w języku, który formalnie mamy, ale nasza wyobraźnia, nasza intuicja broni się po prostu, nie dopuszcza, żeby do końca go zgłębić.
Panie profesorze, to może w takim razie jest tak, że kiedyś, dawno, setki lat temu, była praktycznie jedna nauka, nie było takiego podziału nauki, jak teraz mamy biologia, chemia, fizyka, matematyka, była jedna nauka, później ta fizyka od tego pierwotnego jądra troszeczkę się oddaliła. Wiadomo, no, Newton, prawda, Einstein, elektryczność, bomba atomowa, tak? Fizyka wyewoluowała w coś, co rzeczywiście niewiele osób na świecie rozumie i stosuje, czyli fizyka kwantowa. I co, ta fizyka kwantowa jest paradoksalnie bliżej tej filozofii niż ta fizyka klasyczna?
Ależ pan tutaj, że tak powiem, to był ostrzał. Ja spróbuję tylko na jakieś trzy fronty, bo ostrzał był właściwie pod kątem pełnym. Otóż zacznijmy od tego, że ta pierwsza fizyka, ta fizyka Greków, może jeszcze w zalążku, fizyka Galileusza, Kopernika, fizyka Einsteina, to wszystko to były przede wszystkim opisy, próby opisy przyrody deterministyczne, klasyczne, oparte na matematyce, która w szczególnym typie matematyki, która dopuszczała taki opis. Język był no, właśnie taki, nazwijmy to, klasyczny. I tak samo prawdopodobieństwo też było klasyczne. Oznaczało tyle tylko, że tam na pewno coś jest i są krasnoludki, mają na swoich plecach numery, ale my tych numerów nie widzimy, tylko robimy probabilistykę, bo jesteśmy krótkowidzami, że sprawiedliwym tym krasnoludek tu się pojawia, bo piłkarz na boisku w tym miejscu z takim numerem, a ten z tym. Czyli prawdopodobieństwo to tylko wyrażało naszą niewiedzę. Teraz nastąpiła katastrofa, a dlaczego? Ontologiczna. W 1900 roku, co się okazało, że takie zjawisko, proszę pana, jakie obserwowali nasi przodkowie, kiedy piekli chleb. Patrzyli na piec, na kolor dźwiczek, na kolor tego i oszacowywali temperaturę. I wiedzieli, kiedy trzeba ten bez termometru ten chleb wyjąć. Proszę pana, to zjawisko ciała doskonale czarnego oparło się wszystkiej całej pięknej idei harmonii Einsteina, Kopernika, ruchów, tej harmonii ruchów niebieskich, deterministycznej. Cała harmonia się rozbiła, oto jedno zjawisko. Co się okazało? Trzeba było przyjąć, że energia jest kwantowana, wbrew zasadzie Leibnica, natura nie czyni skoków. To była słynna wtedy natura nie czyni skoków, czyni skoki. Trzeba było energię skwantować. Kwant się pojawił, pojęcie kwantu, a potem, no ale gdzie ten kwant jest, gdzie on się pojawi, a więc indeterminizm, formuła Borna, czyli. I teraz, proszę pana, troszkę legł w gruzach ten, nazwijmy to co pan tutaj, no to drugi front, który pan drugi ostrzał, mianowicie renesans, prawda? Takie renesansowo podobne postacie jak Helmholtz czy Kopernik, Galileusz wtedy mogły być, bo myśmy jeszcze nie zeszli do lochów przyrody, do piwnic przyrody, do głębokich jej wnętrz. Poprzez promywanie ciała doskonale czarnego okazało się, że nasz umysł niestety nie poddaje się interpretacji. Dotąd nie ma interpretacji tej inskrypcji kwantowej, czyli mechaniki kwantowej, która została odkryta, tak? Nie mamy interpretacji. Można powiedzieć, że prawie są setki, ale każdy ma prawie swoją prywatną na ogół. I proszę pana, jest kopenhaska przyjęta, ale to nie wszyscy to. Także bardzo trudno dzisiaj o człowieka renesansowego, ponieważ wiedza nasza o świecie pokazała nagle ogromne przestrzenie, w którym musimy się uporać. Co więcej, mamy trudności i tu mówmy szczerze, bo trzeba to wprost powiedzieć, podstawowe z połączenia dwóch wielkich teorii, kwantowej inskrypcji i teorii grawitacji Einsteina. Proszę pana, dotychczas nie ma żadnego sposobu na połączenie tych dwóch teorii, mimo wysiłków Hawkinga, Penrose'a. Największe teorie, tam teoria strun i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie, wydaje mi się, że te dwie teorie są jakby zupełnie z natury niekomplementarne, nieprzystające. Teoria wielkich ciał, grawitacja, tak, tam gdzie nasz Kopernik, Rodak i Galileusz, prawda, i Kepler, i Newton, i Einstein królowali. I wreszcie i ta od Heisenberga i też Einsteina, bo on przewidział kwanty Heisenberga, gdzie teraz rozwija się Feynmana, rozwija się ta druga. I ja właśnie, przystało mi w moim życiu uczestniczyć w tej drugiej, w tej kwantowej części. No muszę powiedzieć, że wyzwanie, żeby połączyć i włączyć się w nurt biologii kwantowej, a taka zaczyna się rodzić. Jeśli uwaga, kwanty obowiązują wszędzie, a dotąd nie było ani jednego zjawiska do teraz od powstania od lat 20., który by nie potwierdził opis kwantowy, ta inskrypcja, to znaczy, że od kwantów już się nie uwolnimy, nie ma drogi odwrotu, tylko grawitacja zostaje autonomiczna, ale w świecie mikroświecie kwantowym nie ma. Wobec tego musimy to bardzo poważnie potraktować i albo zbudujemy teorię, a są teraz wysiłki, szerszą od mechaniki kwantowej, większą, która ją połknie, ale na razie jeszcze nie mamy przekonujących, to są takie ogólne teorie, próbujemy ją symulować, ale co jedno widzimy, że kwantowy, coś my odkryli, schodząc do tych pokładów, robiąc odwierty, stwierdziliśmy, że są nowe zasoby, nie takie prymitywne jak energia, także wsadzimy dynamit, rozwalamy, mówimy, o, patrzcie, dokonaliśmy tego, co jeden człowiek nie może zrobić. Albo kontrolujemy energię, mamy reaktor, a energia jest, ciepło. Nie. Te zasoby, subtelne, nowe, nawet kwantowe zasoby, to jest splątanie, którym ja się zajmuję w kwancie i tak dalej, one pozwalają do wykonania zadań, których filozofom się nie śniło. Na przykład kwantowa kryptografia. Tutaj tego klucza sama natura pomaga nam i pilnuje, tak? Bo jak tylko podpatrzysz, ten, co tam niesie, ten nośnik tego sekretu, go podpatrzysz, to troszkę bok podniszczysz i już on będzie dawał inne odpowiedzi. Nie zero jedynka, tylko jedynka albo tylko zero, już będzie, już tak troszkę wchodzi szum. Czyli zasada nieoznaczoności, bo to dotyczy zasada nieoznaczoności Heisenberga, broni sekretu, a to jest sekret kwantowy. I tak powstała, narodziła się kwantowa kryptografia. Jest jeszcze na splątaniu właśnie tych korelacjach, bo co? Proszę pana, korelacje to zasób. No bo jak ja panu powiem teraz, że pan będzie jutro w Warszawie, a ja będę jutro w Warszawie, ja tutaj, no to troszkę jesteśmy skorelowani. Chyba może pan z tego skorzystać, nie? Słuchajcie, Chorodecki jest tam, już do niego, jak najszybciej ma się to stawić. Przyroda i chyba wszyscy to czujemy intuicyjnie, każdy z nas, jeśli trochę pomyśli, że świat istnieje tylko dzięki powiązaniom, korelacjom, no bo pan sobie wyobraża nasz organizm lekko zdekorelowany, no niech jedna komórka z drugą, no, padamy, prawda, więc dlatego, ale to są kwantowe nowe zasoby i nowe zadania i stąd taki boom kwantowej informatyki, kryptografia, kwantowe obliczanie, kwantowa komunikacja, przesłanie stanu kwantowego, nie klasycznej informacji, nie, kwantowego stanu, czyli formy zdjętej z cząstki, przesyłam jakby panu kwantową statystykę, której nikt na świecie w przypadku dwóch odizolowanych od siebie, którzy mają parę splątaną cząstek, Alicja i Bogdan, to jak oni robią pomiary u siebie, to te jedynki i zera, które u nich tam występują, nikt ich na świecie nie zna. Nikt. To jest tak zwany stan splątany, czysty i dlatego powstała kryptografia, którą nasz rodak Eckert to odkrył. No bo jeżeli mają skorelowane zera jedynki, pan ma zero, pan jest Bogdanem i Alicją, pan zero, ja też zero, pan jeden, ja jeden. Oczywiście pan nie wie, co pan wypadnie, zero czy jeden. Pana może być zero, zero, jeden, jeden, zero, zero. Zupełny chaos, ale te chaosy są skorelowane, bo jak pan ma jedynkę, to ja też mam jedynkę. Ja też jestem, chociaż mam chaos, dwa chaosy skorelowane dają bardzo ciekawą, jedną, piękną, deterministyczną własność. No to mamy klucz. Pan ma klucz 0011, który nie zna nikt, wszechświat nie zna tego i ja też. No to proszę pana, jak mamy klucz, to hura. Teraz tylko bierzemy, na ten klucz nakładamy pańskie na przykład nazwisko, zakodowane zwykły kod 01, nakładamy, przesyłamy. Jak się to nałoży, to okazuje się, że też jest to znowu sekretne dla przyrody. Tam nie popsujemy tego sekretu. I już mamy kryptografię. I te urządzenia leżą na półkach. Ja mówię w tej chwili, proszę pana, o twardych, o komercji. Do 200 kilometrów wybory w Genewie odbyły się w 2007 roku według tego nowego zabezpieczenia. Czyli widzi pan, zasoby. Czyli krótko mówiąc, my nie rozumiemy kwantów, my nie rozumiemy świata kwantowego, ale szczęśliwie możemy z niego korzystać, kontrolować niektóre procesy i dzięki temu posuwamy się naprzód. Nie w zrozumieniu natury, ale w wykorzystaniu. To kwantowe technologie, takie hasła.
Pańska fascynacja nauką zatoczyła koło, bo jak pan powiedział na początku, była ta fascynacja nie wybuchami, pierwszymi jakimiś takimi rakietami, jak pan powiedział, pierwszymi eksplozjami ładunków, które były tutaj po wojnie. Został pan fizykiem, a teraz zajmuje się pan fizyką, która wysadza w powietrze tą fizykę klasyczną.
Każda nowa teoria, większa, musi zawierać, nie może wysadzić zupełnie w powietrze tej poprzedniej. Dlaczego? Dlatego, że to by jakieś przeciło jakiejś logice rozwoju opisu świata. Otóż okazuje się, że ta rzeczywiście masę zjawisk jest, których tamta nie potrafi wytłumaczyć i w tym sensie się to wysadza w powietrze, bo nie można opisać zjawiska, tak jak mówiłem, ciała doskonale czarnego przy równaniu Newtona. Tu pan ma rację, to jest prawda. Natomiast pozostanie na zawsze prawdą równania grawitacji, równania Newtona, równania grawitacji Newtona, prawo Keplera, wszystko to pozostaje tego. Mechanika kwantowa nie zniszczyła. To działa i będzie działać. Dlaczego? Bo okazuje się, że kiedy mamy duże układy, to wciąż to badamy, to przejście. To jest bardzo cienka sprawa. Jak to się dzieje, że z tych mniejszych układów, jak złożymy dużo, dużo większych, to powstają makroobiekty, które zachowują się tak, jakby podlegały tej klasycznej prawom Einsteina Newtona. Weźmy sobie Księżyc. On podlega, jest duży. Ziemia jest większa, weźmy Księżyc. Dobrze, ale przez Księżyc składa się z atomów. Atomy podlegają. Są oddziaływania kwantowe. Czyli krótko mówiąc, odpowiedź jest taka, żeby to chwycić, wie pan, prosto. W ogólności nie, bo broni się grawitacja. Grawitacja nie dała się połknąć mechanice kwantowej i ona zostaje, mówi, a tu jestem, a jednak po co wam kwantowo opisać, prawda, Jowisza, ruch czy tego, kiedy nie musicie, przecież ja z dokładnością, jaką chcecie, to opiszę i tego, a wy się namęczycie, ilu tu milionów wypracowało komputerów wszystkiego z jakimś prawdopodobieństwem stwierdzicie, rzeczywiście, Jowisz tu powinien być w tym miejscu i w tej chwili. Ale przecież ile zasobów, ile strat. Więc, a ja to zrobię prosto. Więc to jest tak, broni się i tu mamy, to dobrze, to pięknie. Nauka się nie kończy. Mamy ogromne wyzwania. Jak je pokonamy, kiedy? To kwestia pokoleń. Ale nie sądzę, żeby ludzie się podali. Fascynacja tajemnicami przyrody. Fascynacja tym, czym się Grecy fascynowali, a proszę zauważyć, że gdzie ich umysł biegł i gdzie na przykład mój umysł biega. Grecy znali dwa pojęcia, nie jedno, mówi się tylko o logos. Nie. Oni mieli drugie pojęcie fundamentalne, nous. Logos, ład, porządek, nous oznaczało światło, iluminację, bóstwo, Bóg. W tej wnęce jakby rezonansowej biegała myśl grecka. Proszę popatrzeć na pracę, na ich pracę. To był przestrzeń, w której się poruszali. Stąd ten dynamit. Jakby od iluminacji. Tak? Była taki film Tatarkiewicza, tak? Iluminacja był kiedyś, pamięta pan. Augustyna tam zaczyna. Do logos, do ładu. To samo obecnie. Przynajmniej moja myśl właśnie krąży zawsze z powodem. Nie mam stresu, ponieważ między fides i ratio. Ratio, to wie pan, to jest odpowiednik tego logos. Fides jest odpowiednik, to już Augustyn, prawda, jakby przeniósł ten nous, logos na sferę tutaj tej Galiusa chrześcijańską, prawda, że mamy odpowiednik Fides, tu gdzie zaczyna być no, element niepewności, bo wiara zawsze, myśmy musieli wierzyć, ja wierzę dalej, że no, my jesteśmy daleko jeszcze od prawda, odkrycia teorii jednego, prawda, bo Hawking, teoria jednego, teoria wszystkiego, tak brzmi w emanacjach, tak dumnie rzucają, teoria wszystkiego jednego. Kiedy byłem młody, wie pan, to tak sobie głupio myślałem, tak, opublikowałem nawet taką pracę, Analender Fizyka, jakże, przyjęli mi w 3 dni, to było takie wprowadzenie koncepcji unitarnego informacji, że mamy pole informacji, że największym, najważniejszym pojęciem dla nas jest informacja. Nie tyle prędzej, ale informacja. Informacja to, wie pan, to jest coś noszące. No, pan musi mnie zrozumieć, to ma wiele poziomów, statystyczny, syntaktyczny, semantyczny, tak? Chyba rozumiemy, że inaczej to co ja mówię do pana, jakby mielibyśmy kodu kulturowego wspólnego, to padamy jak kawki. Tak. Więc dlatego i było tak, ale potem pomyślałem sobie, to zostało przyjęte, jest z tego. Ale potem jak popatrzyłem, mówię sobie, słuchaj, no ale no, taka koncepcja, no żeś tam podparł takim, no ale jakże to, na co ty się rzuciłeś, no bądź trochę pokory, zajmij się naprawdę, zejdź po prostu z tych, no młody człowiek zawsze tak myśli, od razu strzeli, wie pan, jakiś fajerwerek i ma z głowy, ale jak dotychczas nikomu mi się tego nie udało.
W cyklu rozmów do projektu Wybitni i Utalentowani zawsze proszę swoich rozmówców o to, aby pokazali troszeczkę inną swoją twarz, taką codzienną, to, co robią po zamknięciu drzwi swojej pracowni. W tym, co pan robi po zamknięciu drzwi do laboratorium, pan cały czas do tego wraca. Jest maxima cogito ergo sum. Pan swój tomik poezji nazwał odwrotnie, sum ergo cogito. Czyli nawet w tym, co pan robi poza pracą, jest pan w pracy.
No więc, dam się być tutaj, pan dotknął tego rdzenia, nie? Jak to mówią tam mądrze, to by się integrum humanum, nie? Że no, niby integrum humanum, ale są też cząstki w człowieku, więc tak nie jesteśmy tacy zuniformizowani, prawda? Że jednak trzeba jakoś, że odzwierciedla się w życiu jednak te wewnętrzne części, prawda? Tej pasji. I niewątpliwie jest tak, że ja musiałem, to było takie troszeczkę, no dla mnie taki wielki dyskomfort, że niby tu fizyka pracuje, ale zaraz, no przecież, no jak to, no dookoła mnie jest taki wspaniały świat, takie wspaniałe arcydzieła, no przecież no, zderzenie z Mickiewiczem, Słowackim, Szekspirem, czy Herbertem, czy Miłoszem, no zaraz, ale przecież to jest naprawdę fantastyczne, no choć Gałczyński, no, pamiętam jako młody człowiek. No i muszę powiedzieć, ale tutaj miałem duże rozdarcie, duże pęknięcie. Jak przeskoczyć? Czuję, że ja chętnie bym wyszedł, zrobił te footbridge, jak mówią Anglicy, tą kładkę do tego świata, który jest we mnie, sam w sobie. Tego świata pięknego poezji, świata humanizmu, przestrzeni wielkich przestrzeni, prawda, przestrzeni ducha. Ale jak to zrobić? I próbowałem rzeczywiście, no już w 9 klasie, bo ja byłem w klasie łacińskiej, to tłumaczyłem Horacego, teraz też mogę z pamięci powiedzieć jego poemat po łacinie, aura prima satas etasque vindice nullos pontesua i tak dalej, no w rytmie heksametru, tak jak legiony maszerowały, tak piękna jest muzyka tych wielkich poetów rzymskich, ale to były tylko takie, prawda, sprawki nauce. A wiesz, przetłumacz, no spróbuj na rym, o, to będzie świetne. No tak, żeśmy, były takie wprawki. I potem rzeczywiście wróciło mi to. Ale w momencie krytycznym poznałem Herberta. I myślę sobie, do kogo by się zwrócić? Co ja mam robić? Bo ja zaczynam pisać. I to pisać tak, że wracam do tej, jak pan powiedział, szczęsnej, nieszczęsnej, ale natury fizycznej świata. I to zaczęło mnie to tak boleć i drążyć, że rzuciłem się do niego z prośbą. Dałem mu parę wierszy tego, on tu był z wykładami wtedy w Gdańsku. No, miał wykłady, ja chodziłem na te wykłady. Nawet już żeśmy tak sobie, on mówi, co pan Horodecki sądzi? O, nie ma go? Nie ma. A ja nie przyszedłem, bo dałem mu wiersze, się wstydziłem wtedy na ten wykład. No to niech przyjdzie, mówię. Przyszedłem, Wie pan co? Panie Ryszardzie, mówi. No, podobają mi się te pana wiersze, mówi, ten aniołki i ten kamikaze. No, bardzo dobre wiersze. Ale pan może powie coś o sobie. Pan ma żonę? Mam. O, mówi, to gorzej. A dzieci? To jeszcze gorzej. A co pan mówi? No, jestem, mówię, adiunktem na fizyce. O, proszę pana, ja panu coś powiem. Wie pan, poezja to jest taka pani, która wysysa wszystkie soki. Jak pan na serio zacznie z nią flirtować, ostrożnie. Musi pan wybrać. Ja bym panu radził pisać. W tej przestrzeni, jaki pan jest. Ale nie wiem, czy pan jest predestynowany do tego, żeby skoczyć na główkę do tej przestrzeni. I dzięki Herbertowi wybrałem drogę poezja jako swoistej hobby, ważne w moim życiu, ale jako dodatek dopełniający, a sum. Ergo cogito, no, powiedziałbym, no, mistrzowi, prawda? Trochę stanąłem okoniem, dlatego że, no, przepraszam, no, to nie jemu, tylko no, Kartezjuszowi, no, myślę, więc jestem, no, przepraszam, no, ale mogę stracić przytomność tu przy panu, no nadal jednak, no, chyba jestem, jak stracę przytomność, nawet granica śmierci teraz jest tak głupio, że właściwie nie wiedzą, jeszcze długo to jestem, nie mogą tego osiągnąć, więc odwróciłem, jestem, więc myślę. Dlaczego? Bo to implikuje, istnienie jest bardzo ważne. Dar istnienia, że ja mogę zaistnieć i jako implikacja myśleć. No oczywiście z tego wynikają już konsekwencje, duże konsekwencje filozoficzne, ale też i konkretne, egzystencjalne, prawda? Że cenię swoją egzystencję. No, na przykład nigdy nie mogę zostać samobójcą, prawda? Sum ergo jestem, więc myślę i nagle to jestem przekreślam. No to już jest, już prawda, jest taki moment, w którym widać, że nie mam absolutnie takiej natury. I myślę, że poezja to przestrzeń piękna. Miałem kolegów, dobrych poetów, którzy tutaj, Teresa Ferenc, Jankowski, byli moimi potem pierwszymi jak gdyby krytykami, ale najsurowszym krytykiem to moi synowie. Fizycy, ale jak się zabrali, teraz ten młodszy Karol też już ma tomik, przygotowuje. Paweł też, najstarszy, też ma już tam parę. Michał tylko nie pisze. Natomiast, ale też ma książkę też humanistyczną za sobą, bo zrobił magisterkę stologii z Ewangelii Łukasza, robiąc jednocześnie doktorat. Więc u nas trochę jest ten duch humanizmu po matce, został. No, to jest taki dwóch. No i po ojcu ten lwowski dwóch niespokojny, no lwów, no wie pan, Tajojta Juzik, no ten lwów Banacha, ten lwów, wie pan, no to on tam wszystko zostawiliśmy, prawda, bo z Kowla uciekaliśmy, ale cała Scheda, wszystko centrum Lwowa, w tej chwili dom budowany przez mojego dziadka. W tymże domu znajduje się Wydział Dendrologii Uniwersytetu Iwana Franko. Tak, byłem, rektor mnie zaprosił, rektor tegoże uniwersytetu. Wróciłem, miałem wykład i spojrzałem na całą historię, jeszcze raz do tyłu. Było to wzruszające, ale i piękne. Ale nie mam zamiaru tam wracać. Tu Gdańsk jest moją miłością, Trójmiasto, Gdynia, miasto też ukochane, Sopot cały. Poezja jest dla mnie słowem, a to, co łączy fizykę i poezję, to słowo, a słowo to informacja.